Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
W Poznaniu lekarze po raz pierwszy zastosowali nową metodę leczenia guza mózgu. Po wycięciu zmian wprowadzili do środka specjalny żel.
Co jest tutaj takim fenomenem tej metody, to zniszczeniu ulegają komórki nowotworowe, natomiast zdrowe komórki ulegają zachowaniu.
I o tym dziś powiemy w naszym magazynie. Wrócimy jeszcze do przeprowadzki Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, do nowej siedziby przy ulicy Wrzoska.
To było, że tak powiem, największym wyzwaniem dla nas, żeby te dzieci przebyć bezpiecznie do tego nowego ośrodka.
Temat szczepień ciągle aktualny. Kończy się właśnie Europejski Tydzień Szczepień.
Szczepimy się przeciwko chorobom, których nie ma, ale właśnie dzięki temu ich nie ma, że się szczepimy.
A na koniec będzie o pomniku lekarza Józefa Strusia. Pomnik ma stanąć w Poznaniu. Miejsce już wybrano.
Miejsce, gdzie on pracował. Pracował podwójnie, przecież tam był szpital. No i tam był magistrat.
Poznański Szpital Dziecięcy przy Krysiewicza zakończył działalność. Ostatnich pacjentów w środę karetki przetransportowały do nowego centrum leczenia dzieci. Teraz w naszym programie o tym, jak wyglądały te przenosiny.
Na zdrowie.
To była ogromna operacja logistyczna. Już przed 8 rano na teren szpitala przy ulicy Krysiewicza zaczęły wjeżdżać pierwsze karetki.
Około 30 dzieci jest do przewiezienia, do przetransportowania właściwie, bo to karetki pogotowia ratunkowego zajmują się przewożeniem dzieci, także nikt na własną rękę nie opuści tutaj murów przy ulicy Krysiewicza.
Tak krótko po godzinie 8 mówiła rzecznik szpitala Urszula Łaszyńska. Potem pierwsze karetki wyjechały do nowego szpitala. Wśród przewożonych maluchów było dwoje z oddziału intensywnej opieki medycznej.
To są pacjenci bardzo wymagający, naprawdę w ciężkim stanie.
Ratownik medyczny Michał Szulc.
No i to było, że tak powiem, największym wyzwaniem dla nas, żeby te dzieci przebyć bezpiecznie do tego nowego ośrodka. Nasza karetka musi być tak jak ten JOM. My jesteśmy przedłużeniem jakby JOM-u. I dużo właśnie sprzętu było, i leków, i obsada specjalistyczna, więc to było faktycznie takie największe wyzwanie dla nas.
Starsze dzieci wsiadały do karetek razem z rodzicami.
Do końca byli tutaj razem z pacjentami na tych oddziałach, które tu się mieszczą przy ulicy Krysiewicza i razem z dziećmi jadą. Po prostu wsiadają do karetek, są z załogą na pokładzie karetki i jadą z dziećmi.
Dla nas jest to trudne, bo mieszkamy tutaj w centrum, więc nam było łatwiej.
A wiedziała Pani wcześniej, tak, że taka przeprowadzka będzie? Jeszcze długo będzie Pani musiała być z synkiem?
Około tygodnia.
Staramy się pożartować, wprowadzić taką miłą atmosferę, żeby tak trochę rozluźnić i pacjentów tych małych i ich rodziców, żeby to potraktowała jako wycieczkę.
Kolejna dwójka drugą karetką i ja biorę całą resztę i zostaje nam w tamtym budynku jedno dziecko, które pojedzie eską, bo tam takie małe na dzieci młodsze będzie jechać z dłuższością.
W szpitalu wczoraj do późnego wieczora trwały jeszcze zabiegi.
Do północy były zabiegi operacyjne.
Ordynator chirurgii dr Anna Jażdżewska.
Trafiły do nas na oddział i do nowego szpitala na kontynuację leczenia. Akurat te dzieci, które były wczoraj operowane, kilka dni muszą zostać.
Od północy izba przyjęć nasza przy Krysiewicza jest nieczynna i właściwie ona już nigdy czynna w tej lokalizacji nie będzie. Przenosimy się już tak na dobre z całą naszą działalnością medyczną na nowy adres, ulica Wrzoska 1 w Poznaniu. To tam będziemy już świadczyć usługi od piątku w pełni.
Przetransportowanie chorych do nowego obiektu kończy historię szpitala przy ulicy Krysiewicza i działalność izby przyjęć, którą znali niemal wszyscy rodzice w mieście.
Wydaje mi się, że takim absolutnym rekordem bodajże ze 4 lata temu to było ponad 200 pacjentów na dobę.
Kierownik izby przyjęć dr Joanna Mitkowska.
W ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach to było nawet 180 kilku pacjentów.
Taka liczba chorych sprawiała, że czas oczekiwania się wydłużał. To rodziło nieraz zdenerwowanie i konflikty.
Zawsze starałyśmy się tłumaczyć rodzicom, że takie są warunki, no i że nie przeskoczyłem pewnych rzeczy.
Szpitalna psycholog Marta Tulińska.
Ale teraz już tego nie będzie, więc cieszymy się wszyscy.
Czy tam obsada izby będzie większa ze względu na te możliwości lokalowe?
Próbujemy oczywiście zwiększyć obsadę. Zobaczymy, jak to nam się uda.
Patrzymy trochę z takim wzruszeniem i sentymentem. Tyle lat historii w tym miejscu. Kto w Poznaniu nie kojarzy tego szpitala? Kto nie wie, gdzie jest Krysiewicza? Kto tu nie był? Albo sam osobiście, albo ze swoim dzieckiem. Także rzeczywiście kawałek historii takiej medycznej tego miasta się kończy i to, co zapowiadaliśmy, stało się faktem dzisiaj. My budynki dzierżawiliśmy od zgromadzenia sióstr, które tutaj mają swoją siedzibę. Na pewno nie będzie tu dalej prowadzona żadna działalność medyczna.
Na pewno przestrzenie są zupełnie inne niż tutaj w murach tak zwanego starego Krysiewicza. Natomiast na pewno musimy wszyscy się bardzo mocno przyzwyczaić, przestawić na te nowe warunki. Na pewno wymaga to też trochę czasu. Ale jesteśmy jesteśmy pełni nadziei. Część sprzętów jednak, które też były w ostatnich latach kupowane i które są, że tak powiem, wystarczająco nowoczesne na te potrzeby nowego szpitala, jednak będzie również tam wykorzystana. No staramy się jednak po wielkopolsku działać gospodarnie.
Pracuję tutaj w Krysiewiczu 20 lat. To jest moja pierwsza praca po studiach. Także jestem z tym miejscem związana i tak sentymentalnie, i zawodowo, no i w ogóle. Czekaliśmy na ten moment, bo szpital był obiecywany przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas w Poznaniu, więc naprawdę no, z ogromną radością, przynajmniej ja i cały mój zespół, i czujemy się, jakbyśmy zmieniały pracę dosłownie, bo jest to nowy budynek, który jest po prostu świetny. Także naprawdę dla nas to jest bardzo duża zmiana i dla pacjentów, szczególnie w moim zawodzie psychologa, gdzie te warunki no, powinny być dużo lepsze do pracy, nareszcie będą lepsze. Jest więcej gabinetów, prawie na większości oddziałów mamy gabinety psychologa. Sale też są jednoosobowe, także też będziemy mogły konsultować na salach chorych. Są też świetlice, pomieszczenia szkoły. No także jest dużo miejsc, gdzie można naprawdę sensownie popracować. Na razie nie widzę żadnych minusów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Poznańscy lekarze po raz pierwszy zastosowali metodę leczenia glejaka, którą ich niemieccy koledzy z sukcesem wykorzystują już od kilku lat. W czwartek lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego przy Przybyszewskiego wstrzyknęli chorej z guzem mózgu żel o właściwościach magnetycznych. Rozgrzewany za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego, niszczy komórki rakowe. Zoperowana 39-letnia pacjentka z województwa lubuskiego za tydzień pojedzie do niemieckiej kliniki, gdzie przejdzie drugi etap leczenia. O szczegółach tego zabiegu rozmawiam z szefem neurochirurgii w szpitalu imienia Heliodora Święcickiego, doktorem Jakubem Moskalem.
Pierwszy zabieg w przypadku pacjenta z jeszcze wcześniej nieoperowanym guzem mózgu o typie glejaka. Podobne zabiegi są wykonywane już od 2019 w Lublinie, natomiast zawsze pacjentem była osoba, która miała wznowę glejaka.
Czyli to był świeżo rozpoznany?
Wcześniej nieoperowany guz mózgu. Próba leczenia zachowawczego nie dała efektu, czyli radioterapia, chemioterapia nie dała efektu. Podjęliśmy się leczenia operacyjnego u tej pacjentki, maksymalna resekcja guza mózgu, gdyż to daje bardzo dobry efekt. Im więcej usuniemy guza, tym lepsze są szanse, tym lepsze jest leczenie, lepsze rokowanie. Do usunięcia guza wykorzystujemy najnowsze zdobycze technologiczne. Po tej maksymalnej resekcji następuje aplikacja środka takiego specjalnego nanożelu i to jest ten pierwszy etap leczenia, czyli maksymalna resekcja i wyłożenie loży pooperacyjnej środkiem. Drugi etap to aktywacja tego środka, która odbywa się kilka dni potem, po zabiegu. Ta aktywacja następuje w ośrodku, który posiada taki aktywator. My podjęliśmy współpracę z ośrodkiem niemieckim i pacjentka po około tygodniu pojedzie do Niemiec, tam otrzyma aktywację, czyli ten środek ulegnie specjalnym urządzeniu rozgrzaniu. Dzięki wydzielonemu ciepłu ta temperatura powoduje zniszczenie komórek nowotworowych. I co jest tutaj takim fenomenem tej metody, to zniszczeniu ulegają komórki nowotworowe, natomiast zdrowe komórki ulegają zachowaniu.
Pacjentka ma szansę na całkowite wyleczenie?
Jeżeli chodzi o glejaki, na chwilę obecną nie możemy mówić o całkowitym wyleczeniu. Glejak to niestety choroba, w której guz rozciąga się, rozrasta palczasto, wchodzi pomiędzy komórkami nerwowymi. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest całkowicie pacjent wyleczony, natomiast możemy zminimalizować skutki tej choroby, możemy opóźnić wznowę i dać szansę na dobrą jakość życia. To jest pole magnetyczne, które po prostu wzbudza środek, który składa się z cząsteczek ferromagnetycznych. To w odpowiednim polu magnetycznym powoduje wydzielanie odpowiedniej ilości temperatury. Kontrola tej temperatury następuje poprzez specjalny czujnik, który w czasie operacji zamontowaliśmy u pacjentki. Ten czujnik oczywiście będzie potem po aktywacji usunięty. Temperatura to między 40 a 43 stopnie.
Coś więcej o tej pacjentce możemy powiedzieć? Ile lat? Czy z Wielkopolski?
To jest pacjentka 39, lubuskie.
Jest szansa, że kolejne takie zabiegi będziecie Państwo wykonywać właśnie we współpracy z tym niemieckim ośrodkiem?
Tak, oczywiście liczymy na dalszą współpracę. Będziemy współpracę udoskonalać. Jest to pierwszy taki zabieg, ale liczymy na dobre efekty. Znamy też efekty kolegów z Niemiec, także są dobre, obiecujące. Odpowiednio zastosowane mogą dać bardzo dobry efekt, a nawet bardzo dobry efekt.
Jak długo może nie dochodzić do tej wznowy po zastosowaniu właśnie tej terapii?
Pierwsi pacjenci, którzy byli leczeni w Niemczech z 2015 roku, nadal funkcjonują, więc to jest bardzo obiecujące, to już jest ponad 7 lat.
Czyli w ogóle się nie rozrastał, tak, glejak?
U jednego z pacjentów nie. A należy podkreślić, że to był guz złośliwy, jeden z tych najbardziej złośliwych typów.
Znaczy, jacyś kolejni pacjenci już jakby są przygotowani do tego zabiegu, czy to na razie dajecie sobie Państwo jakiś czas, żeby kolejne...
Nie, są już planowane następne zabiegi, także jeżeli będzie odpowiednia zmiana, która będzie wymagać tego, będziemy podejmować tego typu leczenie.
A były plany, żeby tu kupić to urządzenie? Żeby nie musieli ci pacjenci jechać do Niemiec, tylko żeby tu wszystko jakby od początku do końca u Państwa w szpitalu było robione?
Na razie nad tym się nie zastanawialiśmy, ale w ten sposób właśnie działa klinika w Lublinie, gdzie mają swój własny aktywator i sami sobie aktywują, czyli pacjent nie musi nigdzie wyjeżdżać. My mamy taką sytuację, że nie jest to daleka odległość, do Niemiec jest dosyć blisko z Poznania, więc jest dobra droga, dobry dojazd, więc nie jest to dużym problemem, ale oczywiście będziemy w przyszłości prawdopodobnie starać się o zakup takiego urządzenia.
Magazyn na zdrowie.
Lepiej się szczepić czy chorować? Takie pytanie postawili lekarze w kończącym się właśnie Europejskim Tygodniu Szczepień. Tym razem akcja była prowadzona pod hasłem szczepienia, długie życie dla wszystkich. I nie chodziło tylko o szczepienia przeciwko COVID, ale też o profilaktykę, która ma uchronić nas przed groźnymi chorobami, takimi jak żółtaczka, gruźlica czy krztusiec.
W ostatnich latach w naszym programie szczepień ochronnych w Polsce odnotowaliśmy dwie bardzo istotne zmiany.
Mówi profesor Leszek Schönborn.
A mianowicie w roku 2017 rozpoczęliśmy powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom, a w tym roku rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko rotawirusom, co już podało fantastyczny efekt, bo proszę sobie wyobrazić, że teraz po pandemii, gdzie zniknęło dużo chorób zakaźnych, również zanikły rotawirusy, po ściągnięciu masek, po powrocie dzieci do przedszkoli i szkół wróciły również rotawirusy i o dziwo chorują te starsze dzieci, a nie te najmłodsze, które najciężej przechodziły to zakażenie i wymagały pobytów szpitalnych. Czyli szczepionki już się przydały i już fantastycznie ochroniły nam kilka miesięczników nasze lata rośnie.
Od 5 lat obowiązuje program szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom. Jakie już daje efekty?
To są obserwacje normalnego lekarza, takiego, który prowadzi oddział chorób wywołanych przez bakterie i przez wirusy i widzi, że w tych zakażeń pneumokokowych zapalenia podmózgowo-rdzeniowych praktycznie nie mamy, nie widzimy. Prawda? Kiedyś jak byłem młodym lekarzem, to po prostu bez przerwy przyjmowałem dzieci z pneumokokowym, meningokokowym zapaleniem podmózgowo-rdzeniowych, a w tej chwili jedyna klinika, która się tym zajmuje na cały Dolny Śląsk, pacjenci z ropnymi neuroinfekcjami należą do rzadkości. To przypisujemy to przede wszystkim szczepieniom przeciwko pneumokokom, no i trochę pandemii, prawda, która też zmniejszyła w ogóle występowanie wszystkich chorób infekcyjnych.
Mamy w Polsce rozbudowany kalendarz szczepień obowiązkowych. Czy potrzebne są w takim razie szczepienia dodatkowe?
Takie dwa szczepienia, które są istotne z punktu widzenia zdrowia dziecka i poczucia dobrostanu, prawda? Bo dobrostan to nie tylko to, że nie chorujemy, ale też nie martwimy się, może my narażamy się na jakieś wielkie ryzyka. No to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli powszechne szczepienia przeciwko HPV, to wtedy cała populacja by z tego bardzo skorzystała, no ale również byśmy skorzystali bardzo ze szczepień przeciwko meningokokom, dlatego że meningokoki wywołują rzadko choroby, ale jeżeli już je wywołują, to one są bardzo ciężkie i prawie w każdym przypadku to są to choroby, które stwarzają ryzyko utraty życia. Także ogólnie rzecz biorąc, ta śmiertelność nawet po poprawie wszelkiej opieki i dostępności antybiotyków, oddziałów intensywnej terapii, nie udało się zmniejszyć tej śmiertelności poniżej 10% pośród tych, którzy zachorują. Udało się natomiast zmniejszyć ilość przypadków zachorowań w tych krajach, które szczepienia przeciwko meningokokom prowadzą już od wielu lat i takim tutaj sztandarowym krajem jest Wielka Brytania, która szczepi na wszystkie meningokoki. I z takich szczepień przeciwko meningokokom korzystamy nie tylko tutaj w Polsce, ale również przy wyjazdach za granicę, jako że w różnych krajach zapadalność na tę chorobę jest dużo wyższa niż w Polsce. Także to są te szczepienia polecane jako medycyna podróży. I taką też szczepionką zalecaną, którą tutaj warto byłoby wymienić, to jest szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
który nie jest obowiązkowym szczepieniem, ale jest dostępny, jest tanie, jest bardzo skuteczne i Polacy o nim myślą w perspektywie wyjazdu do krajów ciepłych. Te najpiękniejsze plaże w trochę biedniejszych krajach się znajdują, gdzie to ryzyko przywiezienia zakażenia do Polski jest duże. Jeżeli chcemy odnieść największe efekty stosowania szczepień i najwięcej mieć spokojnych nocy przespanych, to musimy te szczepienia rozpocząć wcześniej, jako że zapadalność na inwazyjną chorobę meningokokową w postaci właśnie zapalenia opon mózgowodzeniowych czy sepsy najwyższa jest w drugim połowie pierwszego roku życia. No i w drugim roku życia i później powoli spada. Prawda? Także nie możemy tego odwlekać na to, aż dziecko pójdzie do przedszkola, bo wtedy ta korzyść ze stosowania szczepionki jest mniejsza.
Rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią dzieci albo odwlekają szczepienia.
Wiele dzieci polskich ma niewykonane terminowo programy swoich szczepień ochronnych, czyli nie przyjęły drugiej dawki przeciwko odrze, nie przyjęły dawki przypominającej przeciwko krztuścowi. I to są właśnie zwłaszcza te dzieci starsze, bo o ile ten kryzys szczepień w grupie najmłodszych dzieci niemowląt nie był tak dotkliwy, to już w tych grupach dzieci starszych, a szczególnie nastolatków, był bardzo znaczący. I to zjawisko występuje we wszystkich krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, że pandemia odcisnęła to złe piętno, że zaburzało realizację tych podstawowych szczepień. A przecież właśnie szczepimy się przeciwko chorobom, których nie ma, ale właśnie dzięki temu ich nie ma, że się szczepimy. Rocznie ponad 50 tysięcy w ostatnich latach rodziców uchylało się od obowiązku szczepień i ta populacja przybywa co roku. Dlatego bym zaapelował do polskich rodziców, którzy bardzo się martwią o zaszczepienie stan dzieci ukraińskich, żeby zaszczepili swoje dzieci przede wszystkim, bo to mogą zrobić. Czyli zróbmy to, co my możemy zrobić i będziemy też podejmować wysiłki, żeby zaszczepić jak najwięcej dzieci ukraińskich.
I na koniec o zbiórce pieniędzy na pomnik Józefa Strusia w Poznaniu. Jej inicjatorzy przekonują, że temu wybitnemu lekarzowi okresu renesansu pomnik się po prostu należy. Ma stanąć na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, bo ten wybitny lekarz dwukrotnie był burmistrzem Poznania. Właśnie ruszyła społeczna zbiórka pieniędzy na budowę pomnika. Prowadzi ją Stowarzyszenie imienia Józefa Strusia. O inicjatywie mówią prezes stowarzyszenia, profesor Stefan Grajek, prezes Wielkopolski Izby Lekarskiej dr Krzysztof Kordel i wicedyrektor Miejskiego Szpitala imienia Strusia w Poznaniu Mariusz Stawiński.
Poznań jakby przysnął, ponieważ miał szpital Strusia i się wydawało, że sprawa jest załatwiona. Dopóty ten szpital był w tym centrum miasta, tak, przy tym stoliku, to jeszcze chociaż jakby się wtedy pani kogoś zapytać, kto wie, co to był Struś, to nie wiedzieli. Jak on teraz wylądował tam gdzieś zawartą, to ten strój zniknął z tego, bo jest niewielka, mała tablica, gdzie się urodził na Starym Mieście. To jest raz. Był wybitnym uczonym, tu wszyscy podkreślają, ale ten najważniejsze jest to i się dziwię, że my poznaniacy i nasze władze jakby odpuścił, on był dwukrotnie burmistrzem, więc miasto ma właściwie, nie chcę użyć tego brzydkiego wyrazu, ale ten obowiązek uhonorowania tego najwybitniejszego polskiego kardiologa w okresie renesansu i nadto dwukrotnego burmistrza miasta Poznania. I jeszcze to, co najbardziej jest dla mnie ważne i być może się na tym pomniku znajdzie, to jest jego postawa wobec epidemii dżumy. On nie zostawił swoich chorych. Nie zamknął się w domu i na telefon odbierał informacji, tylko z tymi chorymi walczył do końca i zmarł. I został pochowany na Placu Kolegiackim, tam był cmentarz. Więc jako ze wszech miar, jako lekarz, jako naukowiec, jako administrator, ja się dziwię, że nikt do tego nie wpadł, nie zrobił tego pomnika.
Rozumiem, że idea bardzo słuszna w Poznaniu, tak?
Moim zdaniem ma wiele, wiele lat spóźniona.
Miejsce już jest uzgodnione z miastem, tak?
Mam nadzieję, tak przynajmniej rozumiem i racjonuje pan profesor Stefan Grajek. Miejsce, gdzie on pracował. Pracował podwójnie, przecież tam był szpital. No i tam był magistrat. Więc prawdopodobnie tam też jest pochowany w tym miejscu. Więc nie ma innej opcji, jak gdyby, która by pasowała do życiorysu Strusia.
Zbiórka rusza, lekarze pewnie się przyłączą.
Ale rzeczywiście, że tak.
Ile pieniędzy potrzeba?
Nie wiem, trudno powiedzieć, bo to już nie jest moja domena. Ja wiem, ile procedury powinny kosztować medyczne, ile kosztują. No zobaczymy, tu nie ma pośpiechu. nie ma pośpiechu. Lepiej przeciągnijmy, a zróbmy to tak porządnie, żeby to stało na wieki. Domniemywa się, że strój zmarł, lecząc zadrzumionych. Wielu pracowników ochrony zdrowia straciło życie w walce z pandemią. Pomysł mi się szalenie podoba, żebyśmy również oddali hołd w sumie tym ludziom bezimiennym, bo poza tymi apelami poległych, które się zdarzają na zjazdach, czy na spotkaniach towarzystw naukowych, czy na posiedzeniach pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, byłoby to takie upamiętnianie tej rzeszy ludzi, którzy rzeczywiście w walce o życie innych swoje oddali. Myśmy też myśleli o postawieniu rzeczywiście pomnika w takiej naturalnej wielkości, ale ten pomysł kolumny, patrząc na te uwarunkowania architektoniczne, będzie tam po prostu pasował, nie będzie się gryzł. Nie o to chodzi, żeby wyeksponować coś kosztem tego, co już istnieje, tylko raczej, żeby wkomponować istniejące już.
Patrząc na życiorys Józefa Strusia, on podejmował takie bardzo nowatorskie działania, nie bał się podejmować żadnych działań, które by wykraczały poza granice myślenia ówczesnego. I jak te ostatnie czasy tej pandemii sobie przypomnimy, to właśnie był taki czas, gdzie było trzeba wykroczyć poza wszelkie działalności, które do tej pory były unormowane, które były ustalone. Jak wybuchła pandemia, my byliśmy tym szpitalem, który w 3 dni przekształcił się ze zwykłego szpitala w szpital całkowicie zakaźny. Myśmy przebudowali 80% powierzchni szpitala różnymi przegrodami, śluzami i zrobiliśmy to po prostu w sposób bardzo spontaniczny. Potem, jak czas pokazał, my byliśmy wzorem dla innych placówek. I myślę tutaj w porównaniu do tego całego życiorysu, do tych nowatorskich i odważnych działań Józefa Strusia, że on by się nie powstydził tych właśnie działań i tej historii obecnie tego naszego szpitala. A więc ten pomnik to będzie takie zwieńczenie całego tego okresu pandemii. To będzie podziękowanie dla wszystkich, którzy pomagali, dla wszystkich, którzy byli zaangażowani, bo czas pandemii, jak rozmawiam z różnymi historykami, takiego czasu myślę, że to już się nie powtórzy. Bo jak będą kolejne pandemie, to my już jesteśmy przygotowani, natomiast takiego długiego okresu spokoju i takiego trzaśnięcia w postaci tej pandemii, no to myślę, w historii się długo takie coś nie powtórzy. Także idea jest bardzo słuszna, pracownicy szpitala bardzo się z tego będą cieszyć. Jeszcze może to ubarwimy, że przy okazji tego pomnika i tych wizerunków może powstanie jakiś fajny medal, bo my co prawda mamy medal Józefa Strusia, ale on jest znacznie skromniejszy. Chcielibyśmy może tak honorować pracowników, którzy odchodzą na emeryturę właśnie takimi różnymi pamiątkami. Także to jest bardzo dobra inicjatywa. Wszyscy z tej inicjatywy bardzo się cieszymy. To jest podsumowanie pewnego bardzo burzliwego okresu.
Pomnik ma mieć kształt 10,5-metrowej kolumny z płaskorzeźbami umieszczonymi z każdej z 4 stron. Wybrano takie miejsce na jego postawienie, by komponował się z przebudowanym niedawno placem kolegiackim. Kto chciałby wesprzeć zbiórkę, wszystkie informacje znajdzie na stronie Stowarzyszenia imienia Strusia. To był już ostatni temat w naszym magazynie. Życzę zdrowia i odpoczynku podczas trwającej właśnie majówki. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.